Dobrze, to kontynuujemy list do Hebrajczyków. Mamy pod analizę poddany rozdział 7 z kawałkiem 6 i 8. I teraz słuchajcie, przypomnienie krótkie. No tak jak jesteście, to fajnie was pytać, a tak to kogo pytać? Ostatnia lekcja to był temat jaki?
Kapłaństwa.
Melchizedeka, syn Boży, charakterystyka kapłaństwa według porządku Melchizedeka.
Melchizedek obrazem na Chrystusa. Taka była ostatnia lekcja. Melchizedek, syn Boży, charakterystyka kapłaństwa według porządku Melchizedeka. I omawialiśmy sobie temat, czym się charakteryzuje ten porządek. Porządek Arona, to my wiemy, czym się charakteryzuje, nie?
Tak.
Bóg wyznaczył Lewitów do obsługi świątyni. Spośród Lewitów wybrał ród Arona do tego, żeby on i jego potomkowie byli kapłanami w świątyni. To jest fundamentalny zapis prawa zawartego na Synaju, bo na tym kapłaństwie opiera się całe prawo, wszystkie przepisy, bo praktycznie prawie wszystko opierało się o świątyni i kapłanów, jak nie bezpośrednio, to pośrednio. Więc ten system był znany. Natomiast porządek, czyli system, zasada Melchizedeka jest czymś nowym. Nowym pojęciem. Choć Melchizedek się pojawia na samym początku Słowa Bożego, to jego porządek jako taki jest nowym pojęciem, które zostaje wprowadzone właśnie przez list do Hebrajczyków. I ten porządek się charakteryzuje czym? Czym się charakteryzuje porządek Melchizedeka? No. Czym się charakteryzuje porządek Melchizedeka? Powołaniem na podstawie słowa przysięgi Boga.
Na podstawie
mocy niezniszczalnego
życia.
Porządkiem, czyli sukcesją wyjątkową niż inne wszystkie. I jeszcze pojedynczym kapłaństwem, bo kapłan żyje. Nie ma potrzeby, żeby po nim nastawali kolejni. On żyje. I tym się charakteryzuje porządek Melchizedeka. Czyli jest on inny niż porządek Arona.
Tak.
I nie ma początku ani końca.
Tak, tak. I dzisiaj będziemy sobie ten temat kontynuować, bo będziemy analizować kapłaństwo według porządku Arona i kapłaństwo Jezusa Chrystusa.
Taki temat?
Tak. Wyższość najwyższego kapłana Jezusa Chrystusa jako najwyższego kapłana. O, tu nie poprawiłem jeszcze.
To temat?
Tak, temat.
Wyższość najwyższego
kapłana Jezusa Chrystusa, czyli można napisać wyższość Jezusa Chrystusa nad kapłanami z rodu Arona. Gliwice dobrze ponotowały wszystko, dobrze pamiętają. Wyższość Jezusa Chrystusa jako najwyższego kapłana nad kapłanami z rodu Arona, czyli o kapłaństwie doskonałym. I dzisiaj, słuchajcie, będziemy mówić sobie o kapłaństwie. A za tydzień, na podstawie tego fragmentu, zaczniemy tego fragmentu, który teraz mamy, czyli rozdziału 7 i rozdziału 8. Zaczniemy mówić o przymierzach i o kapłaństwie jako służbie. Powiemy sobie najpierw o przymierzach, tak? Bo tu mamy, skoro zmienia się kapłaństwo, musi nastąpić zmiana prawa, tak? O prawie sobie powiemy, tak? I o przymierzach zaczniemy. To będzie taka lekcja łącząca, ponieważ ona jest ściśle związana z kapłaństwem i też trzeba zrozumieć, dlaczego się to zmienia w ogóle. Czyli to nie jest tak, że wszystko pozostaje bez zmian, a zmienia się tylko kapłaństwo, a reszta jest nieruszona. Cała, jak gdyby, cała istota sprawy polega na tym, że w związku z tym, że zmienia się kapłaństwo, musi nastąpić zmiana prawa,
które
opiera się na tym kapłaństwie. I tak jak będziemy czytać dalej, prawo bowiem nie czyniło nikogo doskonałym, ale na jego miejsce została wprowadzona lepsza nadzieja, czyli prawo jako takie jest dobre, natomiast musimy zobaczyć, co się zmienia i dlaczego. Dlaczego musi się zmienić? Nie trochę prawa, ale musi się zmienić prawo jako takie. Bo mamy kolejne przymierze, kolejną umowę. I teraz, co w nim jest, na czym się ono opiera, te nowe? Tamte się opierało na czym i te się również opiera na czym. I ono jest kluczowe, jak gdyby podbudową pod całe prawo, które na nim jest. Ono się buduje na jakimś fundamencie. Więc dzisiaj omówimy sobie, pamiętajmy jeszcze o tej ważnej rzeczy, że cały czas, cały list jest o wyższości przymierza w Jezusie Chrystusie, tak? Nad przymierzem opartym na Synaju, opartym na kapłaństwie Arona. Że te jest lepsze, doskonałe. Że kapłan jest doskonały, bo na razie to widzimy, że ten kapłan jest po prostu doskonały. Tamci kapłani oczywiście, ale tamci kapłani nie byli doskonali. Tu jest kapłan doskonały, bez braków żadnych. Bóg wszechmogący w ciele. Tak? I widzimy zarówno omówienie boskości kapłana, jak i jego człowieczeństwa. Więc on jest lepszy pod każdym względem. Pamiętajmy, że problemem w liście, który jest poruszony, jest to, że adresaci ze względu na doświadczenia gotowi są wrócić do tradycji narodu, do tradycji, do świątyni, do kapłanów, tak? Nie pozostając, tym samym odchodząc od porządku Melchizedeka, od kapłana, najwyższego kapłana, którym jest Jezus Chrystus, i od tej nadziei, którą on daje. I to jest problemem, dlatego cały czas list jest w takiej formie napisany, że jest porównywanie i pokazywanie, że to, co macie, jest lepsze. Chcecie wrócić do czegoś, co ma braki, co jest gorsze, słabsze, co nie da wam tego, czego oczekujecie. O to chodzi. Więc dzisiaj będziemy kontynuować te rozważania i będziemy patrzeć, dlaczego kapłaństwo Jezusa Chrystusa jest lepsze, wyższe niż kapłaństwo według porządku Arona. A za tydzień będziemy poruszać kwestie prawa i przymierza. I z niego wyjdziemy na służbę kapłańską, bo na nim będzie się też opierało przymierze, na służbie kapłańskiej. Będziemy znowu porównywać. Dlatego, że służba kapłańska wiązała się z tym, żeby ktoś, kto przychodzi do kapłana, dostał usprawiedliwienie, otrzymał usprawiedliwienie z grzechów. Pamiętacie trzecią Mojżeszową, prawda?
Tak, jak najbardziej.
I będziemy to rozważać. Więc to jest, wtedy będziemy rozważać kwestię usprawiedliwienia w prawie. Jednym i drugi. Ok. To dzisiaj mamy tak. Dwie tabelki, tak? Kapłaństwo według porządku Arona i kapłaństwo Jezusa Chrystusa według porządku Melchizedeka. Już rozumiemy, co to znaczy według porządku Melchizedeka. Nie jest to już tajemnicą, nie jest jakimś takim stwierdzeniem, którego nie rozumiemy. Mam nadzieję, że wszyscy już rozumieją to. I w kwestii przypomnienia. Nie będziemy czytać. Zaraz sobie przeczytamy rozdział 7. Ale zanim przeczytamy sobie rozdział 7, albo może nie, najpierw może przeczytajmy rozdział ten 7 i kawałek tego 8 do 6 wersetu. Ok? Kasia.
7 rozdział. Tak. Bardzo proszę. Ten bowiem Melchizedek.
Kasia, ty do 15, a Rafał dalej.
Dobrze. Ten bowiem Melchizedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, wyszedł na spotkanie Abrahama, wracającego po rozgromieniu królów i pobłogosławił go. Jemu też Abraham wydzielił dziesięcinę ze wszystkiego. Jest on najpierw według tłumaczenia królem sprawiedliwości, potem też królem Salemu, co znaczy król pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, ale upodobniony do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Rozważcie więc, jak wielki był ten, któremu sam patriarcha Abraham dał dziesięcinę z łupu. Wprawdzie ci z synów Lewiego, którzy otrzymują urząd kapłański, mają nakaz zgodnie z prawem pobierać dziesięcinę od ludu, to jest od swoich braci, chociaż wywodzą się z lędźwi Abrahama. Lecz ten, który nie wywodził się z ich rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił temu, który miał obietnicę. A jest to rzecz nie bezsporna, że mniejszy otrzymuje błogosławieństwo od większego. Ponadto tu biorą dziesięciny ludzie, którzy umierają, tam zaś ten, o którym zaświadczono, że żyje. I jeśli tak można powiedzieć, także Lewi, który otrzymuje dziesięciny, dał dziesięcinę w Abrahamie. Był bowiem jeszcze w lędźwiach swego ojca, gdy Melchizedek wyszedł mu na spotkanie. Gdyby więc doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, gdyż lud otrzymał prawo oparte na nim, to jaka byłaby jeszcze potrzeba, aby pojawił się inny kapłan według porządku Melchizedeka, a nie był mianowany według porządku Arona? A skoro zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana prawa. Ten zaś, o którym się to mówi, należał do innego pokolenia, z którego nikt nie służył przy ołtarzu. Wiadomo bowiem, że nasz Pan pochodził z pokolenia Judy, o którym to pokoleniu odnośnie kapłaństwa Mojżesz nic nie mówi. Jest to jeszcze bardziej oczywiste, skoro na podobieństwo Melchizedeka pojawia się inny kapłan,
który stał się nim nie według cielesnego przekazania prawa, ale według mocy niezniszczalnego życia. Tak bowiem świadczy, ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Zostało więc zniesione poprzednie przekazanie z powodu jego słabości i nieużyteczności. Prawo bowiem nie uczyniło niczego doskonałym, ale na jego miejsce została wprowadzona lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga. A stało się to nie bez złożenia przysięgi. Tamci bowiem zostali kapłanami bez przysięgi, ten zaś na podstawie przysięgi tego, który powiedział do niego: przysiąg Pan i nie będzie żałował. Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. O tyle też Jezus stał się poręczycielem lepszego przymierza. A wprawdzie tamtych kapłanów było wielu, gdyż śmierć nie pozwoliła im trwać na zawsze, ten zaś, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Dlatego też całkowicie może zbawić tych, którzy przez niego przychodzą do Boga, bo zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi. Takiego to przystało nam mieć najwyższego kapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników i wywyższonego ponad niebiosem, które nie musi codziennie, jak tamci najwyżsi kapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, a potem za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz, ofiarując samego siebie. Prawo bowiem ustanawiało najwyższymi kapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom, słowo zaś przysięgi, która nastąpiła po prawie, ustanowiło Syna doskonałego na wieki. I do którego?
Do 6 włącznie.
A oto podsumowanie tego, co mówimy. Mamy takiego najwyższego kapłana, który zasiadł po prawicy tronu majestatu w niebiosach. Jest on sługą świątyni i prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie człowieka. Każdy bowiem najwyższy kapłan jest ustanawiany do składania darów i ofiar. Dlatego było konieczne, żeby i ten miał co ofiarować. Gdyby zaś był na ziemi, nie byłby kapłanem, gdyż są tu inni kapłani, którzy ofiarują dary zgodnie z prawem. Służą oni obrazowi i cieniowi tego, co niebiańskie, jak Bóg powiedział Mojżeszowi, gdy miał zbudować przybytek. Uważaj, powiedział, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. Teraz zaś nasz kapłan o tyle znakomitszą otrzymał służbę, o ile jest pośrednikiem lepszego przymierza, które zostało oparte na lepszych obietnicach.
Okej. I teraz słuchajcie w kwestii przypomnienia. Co wiemy o kapłaństwie Arona, co już przestudiowaliśmy, zanim przejdziemy sobie do rozdziału 7. Mamy rozdział 5, jak otworzycie sobie. Już mówiliśmy o tym, o miłosiernym kapłanie. To w kapłaństwie Arona to jest kwestia przypomnienia, bo my to omawialiśmy. Ale tak, najwyższy kapłan według porządku Arona jest wzięty spośród kogo? Ludzi.
Spośród ludzi.
Aby w sprawach odnoszących się do Boga ma składać ofiary i dary za grzech. Kapłan. Podlega słabościom. Błądzi. Może współczuć z takimi samymi jak on. Pamiętacie? To
tak,
jak gdyby on współczuje, ale jak gdyby on z innej strony to wszystko może... Te współczucie jest inne. Mówi również, że potrzebuje oczyszczenia z grzechu. Musi składać sam za siebie.
Za
najpierw,
siebie.
Żeby móc założyć za innych. Najpierw musi sam dokonać za siebie usprawiedliwienia, żeby być usprawiedliwionym. Żeby potem jako sprawiedliwy mógł składać za innych, bo on najpierw musi sam być sprawiedliwy. Bo kapłan, żeby wejść, tak, to musi sam najpierw za siebie złożyć ofiarę, żeby móc potem złożyć za lud.
No,
musi najpierw siebie oczyścić. Zgadza się?
Tak.
Więc najpierw za siebie składa ofiarę, a potem składa ofiarę za lud. Więc jest grzesznikiem. Wszyscy oni są po kolei grzesznikami, ci kapłani. Oni są powołani ustawą wieczną w ramach prawa z Synaju, czyli powołany jest pierwszy Aaron, a potem po nim kolejni potomkowie jego. Tak jest kapłaństwo według porządku Aarona, to już wiemy o nim. A co wiemy o kapłaństwie Jezusa Chrystusa? No wiemy tyle, co jest też napisane w rozdziale na przykład 4, że jest najwyższym kapłanem, 14 i 15 werset, który przeszedł przed niebiosa, co się już powtarzało kilka razy. Jest Synem Bożym, tak? Tamci nie byli synami Bożymi.
Ten jest Synem Bożym.
Jest wielki, wybitny, górujący, tak? Jest bezgrzeszny, doświadczony we wszystkim, ale...
Bez grzechu.
I
może nam współczuć.
Powołany jest przez Boga, jest Synem Bożym, jest kapłanem na wieki, bo żyje, tak jak mówiliście. Jest również człowiekiem, nie tylko Bogiem, ale jest również człowiekiem jako kapłan, no bo on jest człowiekiem, jest jednym z współbraci. Jak czytaliśmy rozdział 2, to tam jest cały rozdział poświęcony fragment człowieczeństwu, naturze ludzkiej, najwyższego kapłana. I to się przewija. Jest najwyższym kapłanem powołanym przez Boga. Jest sprawcą zbawienia wiecznego, to co mówiliście. Jest ogłoszony przez Boga, czyli na mocy przysięgi i wszedł za zasłonę do prawdziwej świątyni. Czyli on wszedł do prawdziwej świątyni.
Nie ręką ludzką
uczynia. I stał się kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. On stał się kapłanem wtedy, kiedy zmartwychwstał. Stał się kapłanem. I wszedł tam do miejsca najświętszego, świętego świętych.
Nie do tej świątyni niebieskiej. Adam, świątyni.
Teraz tutaj czytamy, zaraz będziemy to czytać, że on nie mógłby wejść do ziemskiej świątyni.
No nie, bo z innego pokolenia.
Bo z innego pokolenia jest. Więc trzeba było ustanowić inne kapłaństwo, inne przymierze, żeby Syn Boży mógł stać się kapłanem najwyższym. Trzeba było ustanowić nowe przymierze z prawem opartym na tym kapłaństwie i żeby była świątynia, do której mógłby on wejść. A że ta jest w niebie, że jest to Syn Boży, bo jako Bóg on jest odwieczny. Pamiętajmy, że jako człowiek Syn Boży ma początek. Jego kapłaństwo ma swój początek, ale jako Bóg on początku nie ma. Więc te fragmenty, które mówią, że on żyje, że nie ma początku ani końca, tak, nie ma początku dni ani końca dni, to pamiętajmy, dlaczego te słowa są użyte. Żeby w żadnym momencie czytelnicy listu do Hebrajczyków, czy to będziemy my, czy to byli ci pierwotni adresaci, nie zapominali, że czytając o Izraelicie z pokolenia Judy, tak, nie zapominali, że on jest jednocześnie Bogiem Izraela. Żeby o tym nie zapominać, żeby żaden fragment, zauważcie, że żaden fragment listu do Hebrajczyków nie pomija tego aspektu. One się są wyważone ze sobą. Dlaczego? Bo to świadczy o wyższości jego. Tak jak pamiętacie, on jest nad domem. Mojżesz był częścią domu, a on jest nad domem, bo jest budowniczym. No nie jako człowiek, ale jako Bóg.
O tyle większą ma cześć.
Dlatego cały czas jak czytamy, to zauważcie, zwróćcie na to uwagę nawet dzisiaj, że cały czas jest wyważona taka proporcja. Wiele rzeczy odnosi się do tej boskości Mesjasza i wiele się odnosi do jego człowieczeństwa. Tak? I to jest wyważone. Żadnej z tych rzeczy nie brakuje i żadna z tych rzeczy nie jest jej za dużo. One są wyważone. Tak ładnie to wygląda wszystko. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale mam wrażenie, że to jest do dostrzeżenia w tekście. Okej. I teraz słuchajcie, przechodzimy, już mamy sobie jak gdyby te przypomnienie, co już wiemy o tych kapłaństwach. I teraz będziemy doprecyzowywać sobie na podstawie tego rozdziału 7. I zobaczcie werset 3, co mówi o kapłaństwie i czyim?
O kapłaństwie Jezusa Chrystusa.
Tak. I co on mówi?
Że jest kapłanem na zawsze.
Jest kapłanem na zawsze. Czyli mamy pierwszą rzecz, że Jezus Chrystus jako kapłan pozostaje nim już na zawsze. Ponieważ on zmartwychwstał i żyje na wieki. On pozostaje kapłanem na zawsze. I teraz popatrzcie, czego się dowiadujemy w wersecie 5 i o kim? O jakim kapłaństwie się dowiadujemy w wersecie 5?
Synów Lewiego. Według...
Tak. Okej, okay, czyli co dowiadujemy się o nich? Że otrzymali kapłaństwo.
Tak.
Otrzymali je na mocy prawa, tak?
Tak.
Na mocy
zgodnie
prawa.
Z prawem.
Zgodnie z prawem. Prawem z Synaju. Rozumiemy, że chodzi konkretnie o prawo nadane na górze Synaj. Tak zwane prawo mojżeszowe. I teraz zobaczcie, jaki oni mają status w Izraelu. Pobierają dziesięcinę od wszystkich pozostałych potomków Izraela. Lud to są ich rodzina, bo wszyscy są potomkami Izraela, więc oni od swoich braci pobierają dziesięcinę, tak? Do nich dziesięcina trafia. A czego się dowiadujemy w wersecie 5? Przepraszam, 4. I 5. O Jezusie Chrystusie. Już wiemy, że obrazem na Jezusa Chrystusa jest Melchizedek.
Tak.
Wypełnieniem Chrystus. Ale co dowiadujemy się? Że jaki jest Syn Boży? Większy od Abrahama.
Od Abrahama, bo Abraham dał dziesięć.
Od Abrahama, tego, który ma obietnicę. A w Abrahamie w lędźwiach również od Lewiego. Pamiętajmy, że Mojżesz pochodził z jakiego rodu? No?
Aaron? No nie.
Kim był Aaron i Mojżesz?
Aaron i Mojżesz to byli bracia.
Dokładnie. Więc a Mojżesz z jakiego rodu pochodził? No z jakiego rodu Mojżesz pochodził? Z jakiego plemienia?
Lewiego.
No przecież, no.
Lewiego.
Wiecie co, zaćmienie czasami.
Lewiego. Więc pamiętajmy, że ten fragment tutaj w wersecie 4 i 5 mówi, że ten jest większy od nich. Pamiętajmy, co mówi rozdział 3, że jest większy od Mojżesza, ale tu się dowiadujemy, że również od Abrahama. Żydzi bardzo często powoływali się na Abrahama, na Mojżesza, Abrahama jako ojca wiary, tak? A ten jest większy od nich obu. Większy jest też od całego plemienia Lewiego, które pobierało dziesięcinę. Bo on żyje i nie ma początku ani końca dni. Więc tak jak rozdział 3 mówił i rozdział 1 listu do Hebrajczyków, pamiętacie pierwszą część rozdziału 3? Że jest budowniczym domu. I większą część ma budowniczy, tak? Od domu, który zbudował. Dom może mieć chwałę, no bo jak budowniczy dobrze go zbudował, no to on ma swoją chwałę. Ale większą chwałę ma ten, który ten dom zbudował. I Syn Boży jest budowniczym jako Bóg. Więc on jest większy zarówno od Abrahama, Mojżesza i całego rodu Lewiego, które służyło przy świątyni i miało status takich ludzi, którzy są wybrani przez Boga do pośrednictwa między Bogiem a resztą narodu.
Czyli kiedy oni powiedzieli... 50 lat jeszcze nie masz Abrahama, widziałeś, a Jezus powiedział pierwej niż Abraham był, ja jestem, to oznaczało, no, ja jestem większy niż Abraham, no my wiemy, ja jestem, czyli jestem Bogiem tak naprawdę, to dla nich to był jakby w tym momencie policzek, bo oni nie uznawali Jezusa, tak?
Ale też
Jezus, dobrze to zrozumieli wtedy.
Tak, ale też Jezus powiedział, ja jestem, zanim Abraham był. Czyli Jezus tak, powiedział, zanim Abraham był, to ja już jestem.
Ale nie bez przyczyny powoływali się na Abrahama.
Tak.
Bo dla nich Mojżesz i Abraham to są
ojcowie tak, narodu.
Tak.
Tak? Izaak też, ale Abraham to był ojciec narodu, bo jemu zostały dane obietnice, które potem przechodziły sukcesją na Izaaka, Jakuba i na jego synów. Rozumiemy, pamiętamy to, tak? Więc zobaczcie, zapiszmy sobie, jeżeli ktoś notuje, że ten jest większy od Abrahama, który ma obietnicę jego potomków, także z rodu
Lewiego.
Jest większy, tak? Zobaczcie dalej, co mamy w 6 i 9 wersecie i o kim. Kontynuujemy tutaj, tak? Mm-hmm. Mamy 6, 9 werset. Czyli dalej mamy, że co? Że jako Bóg. Bo co tu jest napisane? Tamten pochodził z rodu jakiego, tak? Lecz ten nie wywodził się z ich rodu, Lewiego rodu, a otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił temu, który miał obietnicę, tak? Pobłogosławił mu. A jest to rzecz bezsporna, że mniejszy otrzymuje błogosławieństwo od
większego.
Ponadto tu biorą dziesięciny ludzi, którzy umierają. Tam zaś ten, o którym zaświadczono, że żyje. Czyli jako teraz mamy na co nacisk położony na Mesjaszu? Na arcykapłanie.
Że żyje.
Na jego co? Człowieczeństwo czy bóstwo? Kto żyje? Kto pobierał dziesięciny od Lewitów?
No,
Bóg Wszechmogący. Lewici musieli się wywiązać z dziesięciny?
Tak.
No jak wszyscy, to wszyscy.
Jezusa jako człowieka wtedy jeszcze nie było.
Tak. Ale jako Bóg, druga osoba trójjedynego Boga, jako Ojciec, Syn i Duch Święty, On jest też razem z Ojcem i Duchem Świętym Bóg. Tak? I kiedy przyszedł do swoich, a swoi Go nie przyjęli, do swojej własności przyszedł, to można było powiedzieć, że Jezus przyszedł do swoich jako do braci. Ale tam jest napisane, że do tych, którzy do Niego należeli.
Do własności.
Więc jako Bóg Wszechmogący pochodzi z rodu Abrahama?
Nie.
Jako człowiek owszem, ale jako Bóg nie. Więc tu mamy potężny nacisk położony na Jego bóstwo. Że kapłaństwo Jezusa Chrystusa to jest kapłaństwo Boga i człowieka w jednym. A nie ludzi, którzy umierają. nie ludzi, którzy grzeszą. Tak jak większą ma chwałę budowniczy nad domem, który zbudował. Więc jako Bóg, on nie pochodzi z rodu Abrahama i żyje na wieki. Jest większy od Abrahama, od Lewiego i tego, z którego pochodzi Aaron i Mojżesz. Bo z Lewiego pochodzi zarówno Aaron, jak i Mojżesz. To jest ród Lewiego. Tak? Jezus większy od Mojżesza. Zobaczcie, Hebrajczyków 3, 2, 4. Trzeci rozdział, 2-4 wersetu. Przypomnijmy sobie.
Od pierwszego może. Dlatego, bracia święci, uczestnicy niebieskiego powołania, zwróćcie uwagę na apostoła i najwyższego kapłana naszego wyznania, Chrystusa Jezusa, wiernego temu, który go ustanowił, podobnie jak Mojżesz był w całym jego domu. Tym większej bowiem chwały jest on godzin od Mojżesza, im większą cześć od domu ma jego budowniczy.
Dokładnie. Tu napisane jest, że jeśli można tak powiedzieć, że Lewi, który otrzymuje dziesięcinę, dał dziesięcinę w Abrahamie. Tak? A jeśli popatrzymy, że Melchizedek jest obrazem na Chrystusa,
tak,
a Chrystus to wcielony Bóg, to widzimy, że kapłanem według porządku Melchizedeka jest Bóg wcielony. Dlaczego? Bo Lewi dawał dziesięcinę Bogu. Dawał dziesięcinę Bogu. A przedstawicielem tego Boga jest właśnie Syn Boży. Bo jeśli czytamy historie starotestamentowe, tak to nazywamy, to wtedy Mojżesz rozmawiał z Panem, Abraham rozmawiał z Panem. I z innych fragmentów wiemy, że Ojca nikt nigdy nie widział, tylko ten, który od Ojca przyszedł. Więc wszystko wskazuje na to, że ten Jahwe, z którym rozmawiał zarówno Abraham, jak i Mojżesz twarzą w twarz, to był Syn Boży. Jahwe, ale w osobie Syna Bożego. Więc oczywiście Żydzi nie składali Lewici dziesięciny tylko Synowi Bożemu. Ale on był reprezentantem trójjedynego Boga. W wielu wypadkach. Również w tym. Ale ofiara, dziesięcina była składana Bogu Wszechmogącemu. Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. I to jest bardzo ważne, żeby zobaczyć te elementy, które pokazują, czym jest wyższy Chrystus. Mesjasz. Jezus. Że on nie jest zwykłym człowiekiem podlegającym słabościom, który musi za siebie składać ofiary. Czy to jest jasne?
Tak.
Tak? Okej. Okay. Więc mamy tu nacisk położony zarówno na człowieczeństwo Jezusa, a w fragmentach 6-9 werset jest nacisk położony na jego boskość, na jego chwałę jako Boga Wszechmogącego. Czyli możemy przejść dalej do wersetu 11. I tu mamy, słuchajcie, fragment, który mówi o jakim kapłaństwie? Bo tu mamy też...
Wracamy na chwilę do kapłaństwa lewickiego.
Tak, co dowiadujemy się o kapłanach? Czy doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie?
No, wychodzi na to, że nie.
Nie. Więc musimy zapisać, że to kapłaństwo nie mogło doprowadzić do doskonałości. Czyli kapłaństwo, służba kapłańska rodu Arona nie mogła tych, którzy przez ich pośrednictwo przychodzili do Boga, zapewnić im doskonałości raz na zawsze. I jak widzimy w systemie kapłańskim służby, oni bez przerwy mieli co robić. I nawet jak umierali, to kolejne pokolenia miały jeszcze więcej roboty.
Bo się... doskonałość była zapewniona, to raz by się coś zrobiło, ofiar i już wszystko.
Tak.
Co roku przywodziły na pamięć.
Tak. I wtedy Tak, ale grzechy. Tak, i tam troszeczkę inaczej jest, bo ona cały czas trzeba było odświeżać.
Tak.
Raz złożona ofiara za grzech nie wystarczała do końca życia, trzeba było je powtarzać, tak, więc oni ciągle składali ofiary za grzechy, ciągle.
Co roku człowiek pamiętał, że potrzebuje.
I nie tylko co roku, bo tak. Czytaliśmy, że i indywidualnie cały czas tam były składane ofiary. Ale ta roczna na dzień pojednania była taka główna, ważna, bo ona była za cały lud składana. I wtedy również kapłan wchodził do miejsca świętego święty. Więc te kapłaństwo nie prowadziło do doskonałości, ta służba. Ale co? Lud otrzymał prawo oparte na jakim kapłaństwie?
Arona.
Czyli Izrael na górze Synaj otrzymał prawo oparte na tym kapłaństwie.
Prawo to Mojżeszowe jest oparte na
kapłaństwie Arona. I jak czytamy Torę, to tam widać to.
No nie było wykonalne prawo Mojżeszowe bez kapłaństwa.
Księga Kapłańska pokazuje, że w taki czy inny sposób, pośrednio lub bezpośrednio, wszystkie zalecenia, które były w prawie, były oparte o te kapłaństwa. Bo nawet nie będziesz miał innych bogów obok mnie, było oparte o kapłaństwo. Dlatego, że jak ktoś chciał chwałę oddać Bogu, to musiał to i chciał przyjść i oddać chwałę Bogu, to przynosił ofiarę dziękczynną i kto miał ją złożyć?
Kapłan.
Wszystko w temacie. Jeżeli ktoś by się uparł, tak, to prawie wszystko było oparte o kapłaństwo. Bezpośrednio albo pośrednio.
Człowiek nie miał przystępu do Boga bez kapłana.
Dokładnie. Nie można nic było zrobić. Każda rzecz, każdy zatarg sąsiedzki, wszystko musiało się oprzeć o kapłana. Każda choroba, każda bolączka była oparta o kapłana. Prozaiczne rzeczy. Małżeństwo było oparte o kapłana. Zdrada... Wierność była oparta o kapłana. Bo jeżeli kobieta była podejrzana o grzech, o zdradę, to co? Do kapłana trzeba było przyjść. Tak. Nie dało się, nawet jak weźmiecie 10 przykazań, tych podstawowych, których rozwinięciem jest te wszystkie przepisy, które są, bo one są rozwinięciem, tak? Ale jest te 10 nakazów, które Bóg sam dał Mojżeszowi. To nawet one, jeżeli dokładnie je prześledzicie, i zobaczycie, jak zostały rozwinięte potem, czyli bo to jest takie jak gdyby nagłówki i potem są podpunkty. Jeżeli się popatrzy na prawo, to one są rozwinięte potem o bardziej szczegółowe przepisy. Więc nawet te główne były oparte o kapłaństwo Arona. Wszystko było oparte o kapłaństwo Arona. Wszystkie obmywania, wszystkie nakazy czystości rytualnej były oparte o kapłaństwo.
Jedno bez drugiego nie mogło
nie
istnieć.
Jeżeli zabrać by kapłaństwo Arona, tak naprawdę prawo mojżeszowe traci jak gdyby zasadność funkcjonowania. Nie da się nic
wykonalność.
Zrobić. Wykonalność. Nic się nie da zrobić.
A z kolei samo kapłaństwo bez prawa też nie mogło funkcjonować, no bo wywodzi się
z prawa. Gdyby nie było prawa, nie byłoby tego kapłaństwa, bo ono jest na mocy prawa, które Bóg nadał na Synaju. Więc jedno wynika z drugiego i to jest ważne, żeby to zobaczyć. Bo dzisiaj jest wiele różnych nauczeń, które oddzielają 10 przykazań od prawa, że to ono wieczne, że to, że to tak. I próbuje się z tym prawem mojżeszowym różne robić takie kombinacje interpretacyjne, próbując coś tam wyjąć, coś przemienić, coś zrobić, coś poprawić w tym prawie. Ale pamiętajmy, że prawo mojżeszowe jest doskonałe, jest święte, jest bez braków samo w sobie.
Stanowi jedną całość.
Stanowi jedną nierozerwalną całość i nie można przy nim majstrować. I też nigdzie w Słowie Bożym nie jest napisane, że Bóg przy nim majstruje, że Bóg poprawia coś, bo mu nie wyszło. Bóg jak coś robi, to nie po to, żeby potem je poprawiać. Bóg daje coś nowego. Tak? Lepszego z różnych powodów, ale nie dlatego, że poprawia coś, co mu nie wyszło.
Tak.
Warto o tym pamiętać, słuchajcie, żeby się nie pogubić. Okej, okay, więc te kapłaństwo otrzymał lud na podstawie tego, na mocy tego kapłaństwa otrzymał całe prawo, a prawo stanowiło ich kapłanami, więc to była zależność. Bóg ustanowił ich kapłanami na mocy prawa, nie przysięgi. To mamy 11 werset. Ale co mamy o kapłaństwie Jezusa Chrystusa w 11? Zobaczcie.
No, że to jest powiązane z, tą, z tym osiągnięciem doskonałości. No,
tak.
Skoro tam to nie dawało, no tak, to jest potrzeba ustanowienia drugiego.
Dzięki kapłaństwu, służbie kapłańskiej Jezusa Chrystusa, co można stać się?
Doskonałym.
Doskonałym. Dlatego my, pamiętajcie, będziemy to szczegółowo omawiać. Ja już wyprzedzam, jeżeli by się pojawiły pytania. Ponieważ jedną kwestią jest to, że Jezus jest ofiarą, zastępuje ofiarę, my to będziemy omawiać, to jest bardzo ważne, ale potem, i on jest ofiarą, nie jest kapłanem, kiedy umiera na krzyżu. On jest ofiarą za grzech. Czyli będzie porównanie ofiar z prawa mojżeszowego i ofiary z nowego przymierza, tak? Z prawa nowego przymierza. Ale kiedy on wchodzi z krwią swoją do świątyni, to już nie jest ofiarą.
Jest kapłanem.
Jest kapłanem.
Musiał zmartwychwstać i wtedy stał się.
Dokładnie. Kapłanem. Dlatego trzeba oddzielić to, co się stało na krzyżu, to, co zrobił Chrystus, bo jest napisane, on nie wszedł z krwią kozłów i wołów, ale z własną. Czyli dzieło Jezusa Chrystusa jest takim połączeniem wszystkich elementów, które wcześniej postrzegane były jako oddzielne. Ktoś coś musiał zrobić, czyjąś coś tam, tak, krew, w niej zwierząt. Jezus robi wszystko na raz. A jednocześnie, jak często mówimy, jest paschą. Dlaczego? Bo ratuje. Więc ofiara Jezusa Chrystusa, w ogóle Jego dzieło, służba, to jest bardzo szeroki wachlarz różnych zagadnień. I często jak się je wrzuca do jednego worka i myli, to się bałagan robi. On jest barankiem za grzech złożonym, zamiast barankiem paschalnym, nagle on się staje barankiem za grzech. Tak? Bo się robi bałagan, bo ktoś niedokładnie sprawdził w Torze, jakie miejsce w ofiarach za grzech zajmował baranek. Czy on miał jakie on miał miejsce w dniu pojednania? Czy miał, czy nie? Czy był składany za grzech, czy nie
że
był?
Z nim zawieramy przymierze, tak, podczas gdy jest ofiarą tak w tym momencie.
Tak? Problem polega na tym, że się jak to pomiesza, tak, i niewystarczająco szczegółowo się to rozpatrzy, to się robi taka powierzchownie, to fajnie wygląda. Ale w środku jest takie trochę pomieszanie z poplątaniem. I często jest tak, że kiedy wtedy mamy już w głowie jakiś taki ogólny pomysł, ogólnie przyjęty, i zaczynamy wnikać w szczegóły, to robi nam się bałagan. My przestajemy rozumieć te szczegóły. Dlaczego? Bo patrzymy na nie przez kontekst tego, co już ogólnie przyjęliśmy. I ważne jest wtedy, żeby umieć zweryfikować pogląd. Idziemy dalej. W takim razie, czyli dzięki kapłaństwu Jezusa Chrystusa można stać się doskonałym. Tak?
Tak.
Tak? Tak. I będziemy sobie potem o tym mówić. Dlaczego można stać się doskonałym? Na jakiej podstawie? Tak. Dobrze. To teraz idźmy do wersetu 12.
Jest konsekwencja. Jeśli zmienia się kapłaństwo, musi nastąpić zmiana prawa.
Czyli tak, w prawie mojżeszowym piszemy tam, gdzie jest kapłaństwo Arona. Nastąpiła zmiana kapłaństwa i zmiana prawa opartego na nim, które nie mogło doprowadzić do doskonałości. Czyli te kapłaństwo i te prawo musiało zostać zmienione. Ono potrzebowało zmienić na coś inne. Inne je trzeba było. Nie je poprawić, a dać coś nowego. Bo gdyby je można było poprawić, tak, to by się poprawiało w ramach tego. I niektórzy mówią, no zmieniono tylko kapłaństwo. No przepraszam bardzo, ale i ofiary zmieniono. A jak zmieniono kapłaństwo i ofiary, to automatycznie zmienia się wszystko, co jest na tym oparte. Bo wszystkie inne wynikają z tego. Inna też była rola ofiar ze zwierząt, inna rola, a inna jest rola i dzieło ofiary złożonej przez Jezusa Chrystusa. I też będziemy to dalej czytać. Ale cierpliwości, bo teraz pewnie się coraz więcej pytań pojawia, rodzi się, ale my będziemy to po kolei omawiać. Więc mamy tak. Kapłaństwo Jezusa Chrystusa co robi? Zastępuje kapłaństwo z rodu Arona, tak? Rodu Arona. Zastępuje. W miejsce jego jest. Aby można było do czego dojść?
Do doskonałości.
Do doskonałości. A skoro zmienia się kapłaństwo, to co?
Prawo musi
zostać. Musi się zmienić prawo. Dlaczego? Werset 13 o tym mówi. Dlaczego musi się zmienić prawo?
Ponieważ w prawie mojżeszowym nie było nic o pokoleniu Judy, z którego pochodzi.
Ponieważ zgodnie z prawem mojżeszowym kapłanami mogli być tylko potomkowie Lewiego. I to doprecyzować z rodu Arona. Bo ród Lewiego to nie tylko ród Arona. Dlaczego? Bo im kapłaństwo zostało nadane na jak długo? Na wieki. Tak jak długo istnieje prawo, takim zostało nadane kapłaństwo. Oni nie powiedział Bóg, słuchajcie, za 1500 lat koniec. Nie. Dlatego, kiedy czytamy proroctwo Ezechiela i czytamy, jaka będzie służba kapłańska w nowej świątyni, to co czytamy? Że będą kapłani z rodu Arona. Synowie Sadoka. Dlaczego? Bo póki ta ziemia będzie istnieć, to te kapłaństwo na tej ziemi będzie istnieć. Potrzebna jest tylko świątynia. Dlatego Bóg nie poprawia tego, co dotyczy tej ziemi, ale daje nowe kapłaństwo i żeby nie było żadnych wątpliwości, że ono ma cokolwiek wspólnego z rodem Arona, to co się dzieje? Co czytamy w 12 wersecie?
Prawo. Zmienia.
Zmienia się prawo. Dlaczego? Bo co? 13 werset mówi? Najwyższy kapłan, Jezus Chrystus,
jest
według porządku,
pokolenia.
Jest z pokolenia Judy, o którym nic nie jest powiedziane w prawie, że miał możliwość, miał uprawnienia do służenia w świątyni. Pamiętacie, co się działo, kiedy chciano przenieść arkę i wzięli ją nieodpowiedni ludzie. Poumierali, pochorowali się. Co się działo, kiedy chciał złożyć ofiarę król Saul? Bóg go odrzucił, bo nie czekał na Samuela, który miał prawo, bo był kapłanem.
Jeszcze inny król.
Nie było możliwości w ogóle, a każdy akt nieposłuszeństwa wiązał się z gniewem Bożym. Dlatego, że prawo oparte było o kapłaństwo Arona, a nie kogoś innego. Dlatego Słowo Boże mówi, że te kapłaństwo Jezusa Chrystusa nie jest kontynuacją kapłaństwa Arona ani tego prawa, które stanowiło Arona. Bo musimy zobaczyć jeszcze jedną rzecz, że to kapłaństwo było na mocy prawa, które czyniło ich kapłanami. To jest zależne. Nie można wybrać kapłanów i zrobić, zmieniamy jeden przepis.
Nie, to jest ściśle.
To się burzy całe prawo. Bo kapłani Arona byli przywidzani do składania ofiar ze zwierząt.
W tej świątyni
ziemskiej. Tak? Nigdzie więcej. Tak? Prawo mojżeszowe, wszystkie oczyszczenia, wszystkie prawa nawet związane z życiem cywilnym były oparte o te kapłaństwo. Wszystkie oczyszczenia, wszystkie ofiary, wszystkie dziękczynienia, dziesięcina, wszystko było oparte o te kapłaństwo. Więc chcąc wyjąć tylko te przepisy kapłaństwa i ofiar, musielibyśmy wyjąć wiele innych, które też były bezpośrednio oparte o te kapłaństwo. Więc nie wystarczy powiedzieć, że Bóg zmienił tutaj tylko kapłaństwo, a resztę zostawił. Nie mógł. Dlatego, że co najmniej jeszcze kilka przepisów dotyczących służby kapłańskiej dotyczą...
I świątyni.
Świątyni, świąt.
Świąt. Dokładnie.
Nie ma mocnych. I prawo było dane tylko dla Żydów. Dla nikogo więcej. Mhm. To oni powiedzieli wykonamy. Tam żaden poganin nie mówił wykonamy. Żaden naród pogański tam nie był. I to jest bardzo ważne, słuchajcie, żeby do tego podejść na spokojnie, mądrze, rozważnie i umieć na spokojnie to wszystko przemyśleć, żebyśmy zobaczyli, czym się wiąże, dlaczego Bóg ustanowił kapłana według porządku Melchizedeka. Żeby nie było żadnych wątpliwości, że mamy do czynienia z jakąkolwiek kontynuacją. Ponieważ tu nie można było osiągnąć doskonałości, więc trzeba było dać innego kapłana według innego porządku, według innego prawa, żeby ta doskonałość była osiągalna. Nie czytamy, że nastąpi zmiana przepisu prawa. Nastąpi zmiana prawa. I dalej sobie powiemy, jakim zakresie.
Jeśli ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie, to tak. W roku 70 przy zburzeniu świątyni.
Tak, okazało się, że jest to bardzo trudne. Tak.
No i to do dzisiaj tak mija.
Czyli mamy co? Najwyższy kapłan, tak. Najwyższy kapłan Jezus Chrystus nie pochodził z rodu Arona. Ale z plemienia Judy. Z rodu Judy. Czyli kompletnie inny ród, więc i oczywiście świątynia musi być inna. Wszystko jest inne. I ani jedna z tych rzeczy nie jest widzialna.
Pozostawia cienia wątpliwości.
Tak.
Żeby to rozdzielić.
Tak.
Nie jest widzialna. Ofiara,
i żadna z tych rzeczy nie jest widzialna. Tak, to jest bardzo ważne, że tu po stronie kapłaństwa Arona mamy wszystko widzialne. Zarówno kapłanów, świątynie, ofiary. Wszystko mamy widzialne. Natomiast po drugiej stronie mamy wszystko niewidzialne. Ofiara, kapłan, świątynia nie widać. Możemy tylko wiarą to przyjąć.
Dokładnie.
Ok, kto już studiował ten fragment? To jest mu łatwiej to przypomnieć sobie, aczkolwiek omawiamy też to moim zdaniem troszkę szczegółowo, więc myślę, że każdy z tego skorzysta. Czyli mamy kapłaństwo, które zastępuje kapłaństwo Arona i nastąpić musi również zmiana prawa, ponieważ Chrystus nie pochodzi z rodu Arona. Zgadza się?
Tak.
O tym prawie i o przepisach prawa dotyczących tego i o przymierzu powiemy sobie za tydzień. Na razie idziemy z porównaniem kapłaństwa. Czyli widzimy już różnicę, tak? Pomału się jeszcze bardziej akcentuje ta różnica tych kapłaństw. Te jest bez żadnych braków. Tu czynnik ludzki innych ludzi nie ma jak gdyby żadnego znaczenia. Tam słabość była w tym, że ludzie, którzy to sprawowali i ci, którzy przychodzili, byli grzesznikami ciągle. Tu ten aspekt grzeszności odpada, bo tu kapłan jest doskonały na wieki. Ten brak tamtych kapłanów, ten jak gdyby, który zastępuje, uzupełnia ten brak, bo jest doskonały na wieki. Ale nie jest z rodu Arona, żeby nie było wątpliwości, że Bóg zmienił zdanie w międzyczasie co do rodu Arona zgodnie z prawem mojżeszowym. Bóg nie zmienił prawa. Bóg nie zmienił woli swojej odnośnie rodu Arona. Bóg się nie wycofał z Arona. Bóg dał lepsze przymierze oparte o lepsze obietnice z lepszym kapłanem i z lepszym prawem.
Dwie linie równoległe.
Dwie linie równoległe, nie zazębiające się, nigdzie nie przecinające się. To jest bardzo ważne. One się nie krzyżują.
No, czyli, równoległe nie.
Tak, czyli nie wtłaczamy prawa mojżeszowego do nowego przymierza jako prawo i nie wkładamy nowego przymierza, prawa nowego przymierza do prawa mojżeszowego. Nie mieszamy tych pojęć. One funkcjonują obok siebie,
tak,
i spełniają swoją rolę, ale niezależną. One się nie krzyżują. Ok. Idziemy dalej?
Tak.
Mamy 14 werset. Zobaczcie, co on mówi o kapłaństwie Jezusa Chrystusa.
No to co mówiliśmy.
Tak.
To
tak.
Chodzi o z pokolenia Jud, a
tak.
O tym pokoleniu...
Tak.
Nic kapłaństwa nie Mojżesz nic nie mówi.
Tak, czyli nic nie było mowy o tym. Czyli to już omówiliśmy. To dobrze. To idźmy w takim razie do wersetu 16. I co w nim mamy? Co mamy o kapłaństwie Arona w 16 wersecie? Przeczytajcie 15-16, to będzie kontekst.
Jest to jeszcze bardziej oczywiste, skoro na podobieństwo Melchizedeka pojawia się inny kapłan, który stał się nim nie według cielesnego przykazania prawa, ale według mocy niezniszczalnego życia.
Czyli tak, kapłani Arona na jakiej mocy stali się kapłanami?
Według prawa.
Według cielesnego przykazania. Czyli przykazanie było dlaczego cielesne? Bo odnosiło się do cielesnych potomków.
Do ludzi.
Do konkretnych ludzi, cielesnych potomków. Ono nie było cielesne dlatego, że było jakieś grzeszne, niedobre, tylko cielesnego przykazania, czyli według ciała Bóg wyznaczył kapłanów, ród Arona i jego dzieci, potomkowie. W tym sensie. Czyli kapłani według porządku Arona to są według cielesnego przykazania prawa z Synaju, bo o tym prawie cały czas mówimy w domyśle. Prawa z Synaju. Nadanego na górze Synaj. Okay. A kapłan według porządku Melchizedeka, czyli kapłan Jezus Chrystus, został ustanowiony
na podstawie mocy niezniszczalnego życia.
Na podstawie mocy niezniszczalnego życia. Na mocy niezniszczalnego życia jest kapłanem nie według porządku Arona, ale według porządku Melchizedeka. Zobaczcie Dzieje Apostolskie. 13:33. Ja tam mam taki fragment, nie pamiętam co to jest, ale skoro mam zanotowany, to spróbujmy przeczytać, może się nie pomyliłem.
Jeszcze raz.
Dzieje Apostolskie 13:33. Tak.
Może od 32?
Od 32 do 34.
I my głosimy wam dobrą nowinę o obietnicy złożonej Ojcom, że Bóg wypełnił ją wobec nas, ich dzieci, wskrzeszając Jezusa, jak też jest napisane w psalmie drugim. Ty jesteś moim synem, ja ciebie dziś zrodziłem, a to, że go wskrzesił z martwych, aby już nigdy nie uległ zniszczeniu, tak wyraził. Dam wam pewne miłosierdzia Dawida.
Pewne miłosierdzia Dawida. Dawid mówił o miłosierdziu Bożym w psalmach. I te miłosierdzia teraz otrzymują, czyli spełnienie się tych obietnic. Rozumiecie zdanie? Pewne miłosierdzia. Te miłosierdzia, jest ich wiele, tych miłosierdzi. Pewne, to są te obietnice. Dam wam pewne miłosierdzia Dawida. One się spełniły.
Czyli pewne, nie, że niektóre miłosierdzia, tylko
pewne jakieś,
znaczy,
co to za miłosierdzia? No to są te rzeczy, o których Dawid prorokował, bo Dawid był prorokiem.
Słowo pewne ma różne znaczenie.
Tak, prawda? Także pewne, konkretne, te pewne, stuprocentowo pewne. O! Dlatego, bo one się wypełniły w Chrystusie, no bo psalm synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem, to jest psalm, to są proroctwa Dawida. Rozumiecie? Tak? Więc też bardzo ważne jest, żeby zobaczyć, że Jezus stał się kapłanem na mocy niezniszczalnego życia i nie jest kapłanem według porządku Arona, ale według zupełnie innego porządku, Melchizedeka, który się właśnie tym charakteryzuje, że jest porządkiem, któremu podlega ten, kto ma, może się certyfikować niezniszczalnym życiem.
No to jest nawiązanie chyba do Izajasza, tak? 55:3. Nakłońcie swego ducha, przyjdźcie do mnie, słuchajcie, a wasza dusza będzie żyć i zawrę z wami wieczne przymierze, pewne miłosierdzia Dawida.
Mhm, tak.
Wieczne przymierze.
Mhm. Okej. Okay. Możemy iść dalej. Co mamy? 20-21 werset nam mówi. O czym nam mówi? 20-21 werset. Co mówi o kapłaństwach?
Mówi o jednym i o drugim.
Tak.
Kapłaństwie.
Tamci, czyli kto? Tamci kapłani.
Arona.
Arona. Zostawali kapłanami?
Bez przysięgi.
Bez przysięgi, bo na mocy prawa. Tak? Bóg niczego nie przysięgał. Bóg powiedział, na mocy prawa ustanawiam. I pamiętacie, będziemy sobie czytać w czwartej Księdze Mojżesza, czyli w tak zwanej Księdze Liczb, jak było paru takich bohaterów, co sobie chcieli też zostać kapłanami. I przeczytamy, co ich skutkało. I dowiemy się też, tak, dowiemy się też o takiej ciekawej historii, jak to laska Arona zakwitła. Bo to jest takie znane stwierdzenie, laska Arona, która zakwitła. I tam jest opisane, dlaczego ona zakwitła. No, także będziemy sobie też o tym czytać. Więc tak, mamy tutaj, że zostali ustanowieni bez przysięgi Boga, lecz na mocy prawa z Synaju. Na podstawie cielesnego pochodzenia. Natomiast ten został ustanowiony na podstawie przysięgi Boga. Czyli jest lepszy kapłan, wyższy. Mówiliśmy o tym tydzień temu, dzisiaj sobie to powtarzamy. Dalej idziemy. 22 werset. Co mówi o kapłaństwie? 23.
Jezus stał się poręczycielem lepszego przymierza.
Tak, i tu mamy słowo przymierze, dlatego będziemy sobie omawiać już częściowo to przymierze i prawo. Jezus stał się poręczycielem, tak, jest poręczycielem, a te poręczycielem to słowo oznacza gwarant, ubezpieczyciel, ten, co coś ubezpiecza, czyli poręczyciel, żyrant innym słowem, czyli tak, on gwarantuje, że, bo żyrant do czego jest? Jeżeli ktoś bierze coś na kredyt, tak?
I nie spłaci.
I jest niewypłacalny, to kto jest gwarantem, że. Z kogo się ściąga wtedy pieniądze?
Z tego gwaranta.
Gwaranta. Po to jest żyrant potrzebny, gwarant. Bo jeżeli ty nie masz, to my z tamtego ściągniemy.
Zabezpieczenie?
Zabezpieczenie. I Jezus jest właśnie poręczycielem, to znaczy taki, on zabezpiecza, że na pewno tak się stanie. Czyli popatrzcie, na nim się opiera. Dlatego jak dojdziemy dalej do rozdziału i zobaczymy, co się dzieje z człowiekiem, który odrzuca Chrystusa. Automatycznie traci wszystko, ponieważ traci gwarancję. Bo odrzuca gwaranta. On jest poręczycielem, czyli gwarantem, ubezpieczeniem, żyrantem takiego właśnie tego przymierza.
Lepszego
przymierza. Więc Jezus gwarantuje, że to, co stanowi treść przymierza tego lepszego, się spełni. I będziesz jego uczestnikiem. A gwarantuje ci to ja, ten, który żyje. Bóg wcielony. I teraz ci, którzy to czytali, musieli zestawić to, co dowiadują się, z tym, gdzie ich ciągnie wygoda. Do czego oni chcą wrócić?
Tak.
Zobaczcie werset 23. Co mówi o kapłanach?
Arona, że było wielu.
Wielu.
Bo śmierć oni nie pozwoliła trwać.
Właśnie. A dlaczego umierali?
Byli zwykłymi ludźmi.
Byli grzesznikami, zwykłymi ludźmi. Podlegali śmierci. Podlegali śmierci. Było ich, by musiało być ich wielu. Wielu. Ale oni się nie mieli certyfikować niezniszczalnym życiem. Bo według tak. prawa mojżeszowego oni mieli się certyfikować cielesnym pochodzeniem. Tak. Jestem potomkiem Arona w którymś tam pokoleniu. I to tak. wystarczyło.
Tak.
Oczywiście prawo stanowiło, że jakichś tam braków, inwalida nie mógł być czy coś. Tak. Ale to jak gdyby odrębna kwestia. Oni musieli się wykazać pochodzeniem.
Rodowodem.
Mhm. Ale nie niezniszczalnym życiem. Natomiast w ramach porządku Melchizedeka ród nic cię nie stanowi. Ty masz się wykazać niezniszczalnym życiem. A wręcz ród powinien być inny. Tak? Ale tu mamy jednego kapłana, bo tylko jeden był w stanie tym się wylegitymować, żebyśmy tak powiedzieli. Więc oni, było ich wielu, śmierć nie pozwalała im trwać. Czyli nie można było osiągnąć ciągłości kapłaństwa jednego człowieka, bo o co? On musiał umrzeć. Dlatego ciągłość była zmieniających się kapłanów na urzędzie, tak? Czyli ona została zachowana, ale przez to, że pojawiali się kolejni potomkowie. I dlatego ta ciągłość kapłaństwa była zachowana. Natomiast tutaj mamy sytuację, gdzie czytaliśmy, najwyższy kapłan, 24 werset mówi, jakie ma kapłaństwo?
Nieprzymijające.
Czyli kapłan najwyższy Pana Jezus Chrystus ma kapłaństwo nieprzymijające. Bo trwa na wieki. Dlaczego? Bo żyje.
Bo żyje.
Umarł i
wstał. Nie potrzeba następców.
I żyje.
A poza tym nie ma następców. Dlaczego? Bo Syn Boży jest jeden. Jeden, jedyny jest taki kapłan najwyższy. I innych nie będzie. Raz, że żyje. I dlatego, że żyje, nie potrzeba innej ciągłości. Tu ciągłość jest zachowana przez to, że kapłan żyje.
Tylko według niego Bóg dał wszystkie
tak,
przysięgi
tak.
i obietnice.
Jednorodzony Syn Boży.
Tak.
Jeden z martwych stał jako pierwszy. On jest pierwociną. Czy na razie to, co mówię, jest jasne? Czy to jest spójne dla Was? Okej.
Okay. Dla nas tak, a na Skype'ie muszą bracia i siostry napisać.
Niektórzy piszą, że tak.
Dobrze. Jakby były jakieś pytania i coś, no to piszcie też na bieżąco.
Jasne i spójne. Okej. Okay. Idźmy dalej w takim razie. Mamy werset 25. 26. Co on mówi?
O Jezusie Chrystusie.
Mhm. I co dowiadujemy się o tym kapłanie?
Całkowicie może zbawić tych, którzy przez niego przechodzą.
To jest chyba nawiązanie do tej doskonałości.
Może tak? zbawić całkowicie, czyli do końca, zupełnie. Mhm. Tych, którzy przystępują do Boga.
Bo żyje.
Bo żyje zawsze, aby wstawiać się za
nimi.
Przystępującymi do Boga. Jeżeli ktoś chce przyjść do Boga, chciał przyjść 2000 lat temu i chce przyjść dziś.
Może. Bo żyje.
On ciągle żyje. Ktokolwiek nie chce przyjść do Boga, to ten kapłan żyje i jest gotów się wstawić za nim. Dlaczego?
Upływ czasu niczego nie zmienia.
Niczego nie zmienia. On jest kapłanem na zawsze.
Brak świątyni ziemskiej niczego nie zmienia.
Bo jest
kompletnie co innego.
Ta, której wzorem, na której się ta wzorowała, czyli oryginał jest tam, a widzialna kopia, jak gdyby pewna forma była na ziemi. To jest też sobie o tym powiemy. Czyli najwyższy kapłan może zbawić całkowicie do końca tych, którzy przystępują do Boga. Dlaczego? Bo żyje zawsze, by wstawiać się za tymi przystępującymi do Boga. No mamy 1 Tymoteusza 2,5. Jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek Jezus Chrystus. Tak? I ktoś mówi, widzisz, człowiek tylko. Pamiętacie, jak rozważaliśmy to? No tak, tylko że w tym miejscu właśnie jest położony nacisk na człowieczeństwo Syna Bożego.
Tak.
To jest fundament wiary. Kim jest Chrystus? Wielu ludzi mówi, wierzę w Jezusa, ale jakiego? Dlatego list do Hebrajczyków bardzo duży nacisk na początku kładzie na bóstwo i człowieczeństwo pomazańca.
Bo zmartwychwstał w ciele najwyższego i kapłana. Przestał być tak, Bogiem, tak, człowiekiem.
Tak, dokładnie. Ok, więc może zupełnie zbawić i upływ czasu nic nie zmienia, dlatego że żyje zawsze, by wstawiać się za przystępującymi do Boga. I mamy werset 26. Jaki on jest?
Jest święty, niewinny, nieskalany, oddzielony od grzeszników i wywyższony ponad niebiosa.
Jest święty, nieskalany, niewinny, to znaczy nieznający zła, bez winy, bez podstępu. A tamci jacy byli?
Grzesznicy. Podlegali grzechowi, tak samo.
Podlegali grzechowi. Ten nie podlega grzechowi. I to już powinno świadczyć na jego korzyść i nawet, żeby nie myśleć, wracać do tego, co jest grzeszne. Żeby polegać na grzesznych kapłanach. Bo oni mogą współczuć, oni mogli składać ofiary, ale do czasu. Do czasu. Tak jak Słowo Boże mówi, że prawo było pedagogiem do Chrystusa. Ale przyszedł czas, że Bóg wypełnił obietnicę. A kiedy wypełnił obietnicę, to to, co prowadziło do momentu tych obietnic, spełniło swoją rolę w pojednaniu z Bogiem. Bo prawo mojżeszowe ma wiele aspektów jeszcze.
Tak. I wywyższony.
Temat jest bardzo szeroki. No nie możemy też wszystkiego poruszać. Ale na ile to jest możliwe w ramach listu do Hebrajczyków?
I wywyższony ponad niebiosa.
Ponad niebiosa wywyższony. Tak, i zobaczmy sobie Efezjan, 1 rozdział 20-21. Bardzo znany fragment. Nie będziemy czytać kontekstu, bo będziemy wiedzieć, o co chodzi, bo on jest bardzo znany. Efezjan, 1 rozdział 20-21.
Okazał ją w Chrystusie, gdy go wskrzesił z martwych i posadził po swojej prawicy w miejscach niebiańskich, wysoko ponad wszelką zwierzchnością i władzą, mocą, panowaniem i ponad wszelkim imieniem, wypowiadanym nie tylko w tym świecie, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod jego stopy, a jego samego dał jako głowę ponad wszystkim
Kościołowi. Okej, ale wywyższył go i posadził na tronie. I teraz pamiętacie, co jest w 1 rozdziale listu do Hebrajczyków?
Tak.
No, Jezus wywyższony.
3 werset co mówi?
Który będąc odblaskiem Jego chwały i wyrazem Jego istoty, podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów przez samego siebie, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach.
Zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Jako arcykapłan. Dobrze. Czyli mamy, że Jezus Chrystus jest doskonały, bez braków i żyje. Ciągle żyje. 27 werset. Co mówi o kapłanach?
O jednym i o drugim.
Tak, co mówi o kapłanach z rodu Arona?
Codziennie najwyżsi kapłani składać ofiary musieli za własne grzechy.
A potem dopiero za grzechy ludu. Czyli najpierw musieli sami się oczyścić, tak. A potem móc oczyszczać pośredniczyć w oczyszczaniu ludu, tak?
Tak.
I dobrze. I 28, co mówi o nich?
No byli ludźmi, którzy podlegali słabościom.
Słowo zaś, tak, byli ustanowieni, prawo bowiem, prawo ustanawiało najwyższymi kapłanami ludzi, którzy podlegali słabościom, czyli zostali ustanowieni przez prawo.
Tak.
Ale podlegali
słabościom. Tak.
Zauważcie, że Bóg powołał ich na kapłanów i na ich kapłaństwie zbudował całe prawo. i podlegali słabościom. Dlaczego? No bo umierali i grzeszyli. Tak? Tacy byli. Czyli to możemy o nich zapisać. A co czytamy o Jezusie Chrystusie?
Że raz ofiara.
Raz ofiarował.
Nie musi codziennie składać ofiar za własne grzechy, nie a potem musi. Za grzechy ludu, bo sam jest doskonały, więc za siebie nie musi składać ofiar. Raz złożył jedną ofiarę za grzechy ludzi, ofiarując samego siebie. Czyli ten kapłan stał się ofiarą. Wcześniej. Bo pamiętamy, co było, co się działo najpierw. Najpierw kapłan wchodził do miejsca, czy najpierw musiała zostać zabita ofiara? Pamiętamy dzień pojednania. Najpierw została zabita ofiara, potem ta krew została wzięta do naczynia, tak? I kapłan z tą krwią dopiero, czyli najpierw następowała śmierć ofiary. I tu w Nowym Przymierzu mamy dokładnie tą samą kolejność. Najpierw ofiara, potem wejście do miejsca świętego świętych. Ale kapłan, żeby wejść do miejsca świętego świętych, musi żyć. Żywy musi być.
No tak.
No właśnie. Więc żeby zostać kapłanem, musiał zmartwychwstać, tak? Dlatego jest ty. Synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem. Czyli ma prawo być kapłanem. Dlaczego? Bo zmartwychwstał i żyje. To mu daje prawo do bycia kapłanem, bo żeby wejść do miejsca świętego świętych, musi żyć. To się składa w bardzo logiczną całość, słuchajcie, wszystko. Mam nadzieję, że dla was też.
Tak.
Czyli raz na zawsze, raz złożył jedną ofiarę za grzechy ludzi, ofiarując samego siebie, czyli arcykapłan, najwyższy kapłan jest jednocześnie ofiarą za grzeszników z ludzi, nie z siebie. Okej. I jeszcze co mamy w 28 o nim? Zobaczcie. Powtórzone jeszcze jest raz. Ustanowiony został nie na podstawie prawa nadanego na Synaju, ale na mocy przysięgi, która przyszła później niż prawo. Później? Później.
Nastąpiła po prawie, tu jest napisane. Tak?
No, kiedy obiecał? Kiedy Bóg przysiągł? Pierwszy rozdział otwieramy.
Pierwszy.
Tak.
Piąty. No właśnie. Ja ciebie dziś zrodziłem, znowu ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. No to w którym momencie? Kiedy to zostało powiedziane?
No dobrze, kiedy wypowiedziane zostały te słowa? Kto je wypowiedział? Kto je wypowiedział wcześniej? Czyim piórem, czyimi ustami Bóg to wypowiedział? Z czego to jest cytat?
Z psalmu?
No, a kiedy zostały napisane psalmy? Przed nadaniem czy po nadaniu prawa?
Dawid napisał psalmy.
Po
nadaniu prawa czy przed?
Po nadaniu.
Wszystko w temacie. Synem moim dziś cię zrodziłem. Przysiąg Pani nie pożałuje. Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Skąd pochodzi ten cytat? Z psalmów.
Z psalmów wszystko.
Wszystko mówił prorok Dawid.
Tak.
Mówił to po nadaniu prawa. Mhm. Czyli słowo przysięgi przyszło później niż prawo. Bo w kolejności chronologicznej psalmy zostały napisane, gdy prawo było już wcześniej nadane.
Niewątpliwie.
Oczywiście patrzymy na to z tej perspektywy wąskiej tutaj, ale też musimy to zrozumieć. Ustanowiła Syna doskonałego
na wieki.
Czyli jest Synem doskonałym na wieki. Zapowiedziany wcześniej, ale przyszła później. Zmartwychwstanie nastąpiło po nadaniu prawa z Synaju. Zmartwychwstanie i zapowiedź po nadaniu prawa z Synaju. To nic, że Bóg od początku baranek został zabity od założenia świata. Nie o tym ten fragment mówi. Mhm. Czyli ustanowiony został na podstawie przysięgi. Synem doskonałym na wieki stał się. I teraz słuchajcie, podsumowanie mamy tego w 8 rozdziale. Co się dowiadujemy dalej o najwyższym kapłanie? To już mieliśmy. Zasiadł
po prawicy tronu majestatu w niebiosach.
Mamy te dwa fragmenty przeczytane. Hebrajczyków 1:3, Efezjan, tak? Wiemy o co chodzi. Drugi werset, co mówi?
Jest on sługą.
Jeżeli jest najwyższy kapłan, to co musi być?
Świątynia.
Musi być świątynia. No gdzieś ten kapłan musi usługiwać.
A ta świątynia jest zbudowana przez Pana, nie człowieka.
Nie człowieka. Kto zbudował świątynię? Kto namiot zbudował?
Tu ludzie.
Kto się starał, żeby to wszystko pięknie wyglądało? Mistrzowie rzemiosła, złotnicy, drwale, cieśle.
Bóg oczywiście uzdolnił ich.
Tak, ale to ludzie wykonali. Kto wykonał świątynię w Jerozolimie? Kogo brał Salomon?
Ludzie.
Najlepszych fachowców spośród ludzi. A tą świątynię zbudował sam Bóg. Więc Chrystus jest sługą świątyni, prawdziwego przybytku, zbudowanego przez Pana, a nie człowieka. Dlatego w tej świątyni nie ma potrzeby wykazać się cielesnym pochodzeniem. Jestem z rodu Arona. Tam się masz wykazać niezniszczalnym życiem i Chrystus tam jest kapłanem. A to, że jest z rodu Judy, jest po to, żeby nikt go nie mieszał z tym, co tu na ziemi. Żeby nie było żadnych wątpliwości, żeby nie było żadnych niedomówień. Czy to jest jasne, słuchajcie? Czy wy to rozumiecie? Trzeci werset, co mówi? Trzeci werset, co mówi?
Że każdy kapłan tak? ustanowiony jest do składania darów i ofiar.
Kapłan, jeśli jest, to musi być tak. Świątynia i to, co on będzie ofiarował. Ofiar, bo kapłan tak. musi coś ofiarować, tak? Dlatego konieczne, żeby ten i też miał co ofiarować. Więc jako najwyższy kapłan jest ustanowiony, aby składał ofiary i dary. Bo to nieważne, jaki kapłan, z którego przymierza, ale musi być spełnione pewne warunki. Świątynia i dary, które ma składać. I czwarty werset co mówi?
Że tu na ziemi nie może być kapłanem.
Tu na ziemi, gdyby był na ziemi, nie mógłby, nie byłby kapłanem, gdyż są tu już kapłani, którzy ofiarują dary zgodnie z prawem jakim?
Mojżeszowym.
Kapłani według porządku Arona, cielesnego pochodzenia, którzy są obwołani kapłanami na mocy prawa z Synaju, oni wciąż są. Oni są i składają ofiary. Bo Bóg ich ustanowił tutaj i nie powiedział, kiedy ich służba się tutaj skończy. Oni są i składają. Więc gdyby Jezus chciał tu być na ziemi, składać ofiary, to nie mógłby. Dlaczego? Bo czytaliśmy wcześniej, nie wykazałby się certyfikatem pochodzenia. Nie wykazałby się rodowodem.
Pochodzi z innego pokolenia.
On jako człowiek jest królem, ale nie kapłanem. Jako człowiek on jest królem. Według pochodzenia cielesnego jest królem. Jest z plemienia Judy. Dlatego on będzie królem. A jest kapłanem na mocy niezniszczalnego życia jako człowiek.
I nie w tej świątyni.
I nie w tej świątyni. On jest kapłanem jako człowiek, ale według porządku Melchizedeka. Nie w tej świątyni. Rozumiecie?
Tak.
On ma sukcesję w narodzie, ale jako król. A jako kapłan ma sukcesję, która wykracza poza te prawo i poza te... Dlatego, że i świątynia jest w niebie. To trzeba zobaczyć, że on na ziemi nie może być kapłanem, bo niektórzy mówią, że w tysiącletnim królestwie Jezus na ziemi będzie kapłanem. Nigdy w życiu.
Nie może.
Nigdy w życiu, skoro sam ustanowi kapłanów według porządku Arona i będą to synowie Sadoka. On na ziemi będzie królem. A kapłanem będzie zawsze... W tej świątyni tam ofiary będą, nawet w tysiącletnim królestwie.
Już widzimy, że przecież przyszedł jako król Izraela i tak, miał do tego pełne ale
też,
prawo.
Ale też...
I tak głosił nawet napis na krzyżu prawidłowo.
Tak, ale też ważne, żeby... Ja to specjalnie tutaj mówię, żeby troszeczkę wam tak rozszerzyć troszkę, bo to czasami wszystko jest razem tak zgromadzone i ja wam próbuję tak to porozdzielać troszeczkę. Tak tłumaczę i mam nadzieję, że to jest dość czytelne, żebyście mogli to porozdzielać. Te dzieła Jezusa Chrystusa, to kim On jest, w jakim aspekcie, w jakim kontekście. On ma wiele funkcji pełni Chrystus. Wszystkie w zasadzie w sobie skupia. Król, kapłan, Bóg, pośrednik, wszystko, ofiara. To jest coś niepowtarzalnego po prostu.
Wszystko łączy jedno słowo, doskonałość.
Tak, ale wszystko to jest coś jest niepowtarzalnego po prostu. Nie do zastąpienia, nie do powtórzenia. Jedyne w swoim rodzaju. Teraz jak można się od tego odwrócić? Ano można.
Jak widać, zagrożenie.
Jako można. Można wrócić do starego życia, można tym pogardzić. Można się pogubić, można wrócić do tego, co przemijające. Można. I tak się dzieje niestety. Okej. Czyli jako kapłan jest ustanawiany. Na ziemi nie mógłby być kapłanem, nie byłby kapłanem, bo już tu są, więc byłaby konflikt kapłaństwa nastąpiłby, bo Bóg, zauważcie, że jest napisane są, a nie byli.
Tak, gdyż są tu.
Oni są. Kapłani. Tu nie jest napisane, że oni pojednują z Bogiem przez swoje kapłaństwo, że oto mamy dwie drogi do Boga. Nie. Jest napisane, że oni są i składają ofiary. Co oznacza, że to kapłaństwo nie przestało istnieć. Nie ma racji bytu. Rozumiecie? Zmieniło się to, że ono nie może doprowadzić do Boga już, bo jest lepsze ustanowione i o tym będzie dalej. Ale oni są. Więc gdyby Chrystus chciał być kapłanem na ziemi, mamy konflikt kapłaństw. Bo niektórzy mówią, że Bóg usunął te kapłaństwo i zastąpił je kapłaństwem Jezusa. Ale tu mamy, że są kapłani. Oni są wciąż. A skoro są, to również podlegają, są na podstawie tego prawa. Więc skoro oni są, to i prawo jest. Bo skoro usuwa się prawo, to te kapłaństwo nie ma racji bytu. Nie można powiedzieć, że oni są. Bo według prawa ich już nie ma. Oni są samowolni, powołali się sami. Ale Słowo Boże mówi, że oni są.
Jezus powiedział, że prawo nie przeminie ani jota, ani kreska.
Aż się wszystko stanie.
Ono jest, aż wszystko się stanie.
I to jest bardzo ważne, żeby zobaczyć, że byłby konflikt kapłaństw. Konflikt nastąpiłby. Bo wchodziliby sobie w drogę. Ale tak to Bóg ustanowił, że nie wchodzą. Mhm. Dlatego jest z pokolenia Judy, żeby nie było nigdzie konfliktu, żeby każdy, kto będzie czytał, to widział kolosalną, fundamentalną różnicę. Bo na kapłaństwie się opiera wszystko. Idziemy dalej. Czyli jako na ziemi nie mógłby być kapłanem. Zgodnie z prawem Synaju nie może być kapłanem dla ziemi. Dlatego, że kapłanem, dlatego jest kapłanem przybytku gdzie? Czwarty werset mówi? I trzeci, i pierwszy?
W niebie.
Majestatu w niebie.
Po prawicy tronu majestatu.
Po prawicy tronu w niebie. Drugi werset mówi: przybytku zbudowanego przez Pana, a nie człowieka. I teraz dalej, to mamy czwarty, że nie mógłby być kapłanem. To rozumiemy dlaczego. No, też pamiętajmy o jeszcze jednej kwestii, która jest bardzo istotna. Kto ustanowił kapłanów na ziemi według prawa?
Bóg.
A kto to jest ten Bóg? Z kim Abraham, Mojżesz rozmawiał? Z Synem Bożym. On jest osobą trójjedynego Boga, ale tak naprawdę to On przekazywał wszystkie informacje Abrahamowi. Bóg jest jedno. Ojciec, Syn i Duch jest jedno.
Syn jest od zawsze.
Ale Syn jest tym, który przekazywał informacje. Tak jak dzisiaj Jezus mówi: ja odchodzę i poślę wam innego Pocieszyciela. I dziś na ziemi jest Duch Święty. I my mamy Ducha Świętego. I przez Ducha Świętego Bóg mieszka w nas. Jesteśmy uczestnikami boskiej natury, tak jak mówi Piotr. Bo mieszka w nas Bóg.
Tak.
Ale Syn i Ojciec siedzą w niebiosach, a w nas mieszka Duch Święty. Tak samo tu. Jezus jest reprezentantem, przedstawicielem. Bo jest Bogiem, jako osoba. On jedyny przeszedł przez niebiosa i siedzi po prawicy Boga. Tak, oczywiście. I teraz zobaczmy to, że gdyby, skoro Jezus nadał to prawo, tak, Bóg nadał to prawo Izraelowi, to teraz Bóg sam, chcąc zrobić to kapłaństwo, sam burzyłby to, co zrobił. To byłoby nieporozumienie. To nie mogłoby nastąpić w ogóle coś takiego. Bo Bóg sam w sobie byłby sprzeczny. Tu stanowił kapłaństwo i prawo, a tu nagle wchodziłby w konflikt. Więc popatrzcie, jak precyzyjnie i pięknie Bóg to obmyślił, żeby te równoległe, proste nigdzie się nie przecinały, żeby one niezależnie od siebie funkcjonowały, nie kolidując ze sobą. Tu mamy wszystko na ziemi, tu mamy wszystko w niebie. Mam nadzieję, że to widzicie. Teraz co mamy dalej w 5 wersecie? Co mamy o kapłanach na ziemi w 4 i w 5?
Służą oni w świątyni tej ziemskiej, tak, która jest obrazem i cieniem.
Tak, są na ziemi kapłanami, tu na tej ziemi. Też składają ofiary, ale na tej ziemi, w świątyni ziemskiej. Ale służą oni w świątyni, która jest odbiciem? Odbiciem prawdziwej. Odbiciem. Hebrajczyków 9.6, zobaczcie.
Żeby nie pomylić tej
9.6.
kolejności.
9.6.
A odkąd zostało to tak urządzone, do pierwszej części przybytku zawsze wchodzą kapłani pełniący służbę Bożą.
Czyli to jest do pierwszej świątyni, tak? Jeszcze jeden fragment chciałbym, żebyśmy przeczytali, tylko zaraz sprawdzę, czy ja go dobrze trafiłem, zanim wam podam, żeby nie było jakiegoś nieporozumienia. O, 25 rozdział Księgi Wyjścia. Osiem, dziewięć.
I zbudują mi świątynię, abym mieszkał pośród nich według wszystkiego, co ci ukażę, według wzoru przybytku i wzoru wszystkich jego naczyń, tak uczynicie.
Mojżesz trzymał bardzo dokładny plan, jak to ma wyglądać.
Wzór.
Wzór. I to miało być dokładnie tak. Więc to, co my widzimy na ziemi, jest pewnym odbiciem, tak jak Melchizedek jest odbiciem, podobieństwem na Chrystusa i widzimy, że to nie jest dokładnie, to nie jest podobieństwem, tak samo świątynia ziemska jest tylko na podobieństwo. Oryginał jest w niebie.
I nie odwrotnie.
A nie odwrotnie.
Nie,
tak?
Że tu zbudowana i potem...
Czyli służą w świątyni, odbiciem, która jest odbiciem prawdziwej. Tylko. Tak?
Tak.
A zobaczmy sobie, co jest w 6 wersecie. Ten zaś, czyli Jezus Chrystus, o tyle znakomitszą, wspanialszą otrzymał służbę.
Nasz kapłan.
Tak, nasz kapłan, o ile jest pośrednikiem lepszego przymierza, które zostało oparte na lepszych obietnicach. Lepsze przymierze, bo oparte na lepszych obietnicach. Czyli teraz objął znakomitszą, czyli zacniejszą, wspanialszą służbę niż tamta, stał się pośrednikiem zacniejszego, lepszego przymierza opartego na lepszych obietnicach. W przymierzu z Synaju kto był pośrednikiem? Synowie Arona. A tu on, sam Syn Boży, Jezus Chrystus. Dlaczego te przymierze jest lepsze, jakie to te gorsze obietnice, to sobie będziemy dalej mówić. Mm-hmm. Powiemy sobie, czemu gorsze i czemu lepsze. Mm-hmm. Co tam było obiecane, a co tu? Były obietnice według tamtego przymierza?
Były.
A ktoś obiecywał, że jak będziecie posłuszni, to co? Od razu błogosławieństwo jakie było?
Było błogosławieństwo.
Tu i teraz.
Tu i teraz.
Widzialne.
Tak. Z nadzieją na wieczność, tak? No bo bohaterowie wiary, ale oni nie otrzymali tego, co głosiły obietnice. Ale było błogosławieństwo tutaj i teraz. Natomiast w ramach Nowego Przymierza są lepsze obietnice, bo nie tu i teraz.
Wieczne.
One są wieczne. Są lepsze, ale to o tym dalej. Podsumujmy sobie. W takim razie. Co możemy powiedzieć o kapłaństwie według porządku Arona, podsumowując je kilkoma zdaniami? Czy byli to kapłani ustanowieni przez Boga?
Tak.
Jak najbardziej. Jaką funkcję pełnili?
Pośrednie, czyli?
Między
ludem a Bogiem.
Bogiem a Izraelem. W ramach jakiego przymierza?
Synaju.
Czym się charakteryzowali?
Nie byli doskonali.
Nie byli doskonali.
Byli grzesznikami.
Tak, niestety.
I ich kapłaństwo nie zapewniało doskonałości.
Niestety. Dlaczego? Bo ofiary były składane ciągle.
Musieli się zmieniać, bo umierali.
Tak. Czym się musieli wykazać, żeby być kapłanami?
Rodowodem.
Cielesnym pochodzeniem. Tak. Tak, że są z rodu Arona. Gdzie ich służba się odbywała?
Tutaj na ziemi, w świątyni ziemskiej.
Tak.
I wszystko było widzialne. Widzialna była świątynia. Oni byli widzialni i ofiary składane przez nich były widzialne.
W jaki sposób ich służba mogła być wykonywana przez wieki?
Ponieważ potomkowie zapewniali tę ciągłość.
Rodzili się.
Następowali jeden po drugim, tak?
Tak.
Mhm. Czy na jakiej podstawie zostali kapłanami? Bo Bóg ich ustanowił.
Prawa.
Na podstawie prawa cielesnego pochodzenia. Tak? Tak? To mamy o tych kapłanach.
Tak.
Natomiast co mamy o kapłaństwie Jezusa Chrystusa? Po pierwsze.
Doskonałe.
Okej. Okay. Kto go ustanowił?
Bóg.
Na jakiej podstawie?
Przysięgi.
Na podstawie przysięgi.
Czym się musiał certyfikować?
Wiecznym.
Niezniszczalnym życiem.
Tak. Czy pochodził z rodu Arona?
Nie.
Nie. Gdzie jest jego świątynia?
W niebie. Niewidzialna.
Popatrzcie. Gdzie jest jego świątynia?
W niebie.
Czy ma ofiary, które może składać?
Tak, jedną doskonałą.
Z samego siebie.
Z samego siebie. Ofiara niewidzialna.
Jak długo trwa jego służba?
Wiecznie, na zawsze.
Na jakiej podstawie, w jaki sposób zapewniona jest jego ciągłość?
Bo żyje.
Bo on ciągle żyje.
Nie umiera.
Nie potomkowie następują, tak. Bo on ciągle żyje, tak? Dlaczego jego reprezentacja, jego kapłaństwo jest lepsze?
Bo jest doskonałe.
Prowadzi do doskonałości.
Prowadzi do doskonałości tych, którzy przychodzą do Boga. I został ustanowiony na przysiędze Boga. Dobrze. Czyli czy ta dzisiejsza lekcja pokazała wam wyższość kapłaństwa Jezusa Chrystusa nad kapłaństwem Arona? Dlaczego nie poruszamy innych kapłaństw? Bo wszystkie inne nie są przez Boga ustanowione.
No
dzisiaj kapłanów jest dużo. Pamiętajcie jedno. Kapłan musi mieć świątynię i ofiary, które będzie składał. Nieważne jaka to będzie religia, nieważne jakie to będzie, czy to jakakolwiek, kapłan musi mieć świątynię i ofiary.
I jeszcze ważnej rzeczy nie powiedzieliśmy, że Jezus Chrystus jest gwarantem tego nowego.
Tak, jest gwarantem, bo żyje. Ale będziemy jeszcze o tym mówić za tydzień, bo będziemy poruszać kwestie przymierzy i prawa. Zaczniemy przynajmniej. Dlatego, że musimy to poruszyć, żeby potem przejść do służby kapłańskiej, bo ona się wiąże z prawem i przymierzem. Służba. Więc tak, kapłaństwo według porządku Arona jest przechodnie i dotyczy tej ziemi i świątyni na ziemi i opiera się na ofiarach ze zwierząt, tak?
Tak.
Kapłaństwo według porządku Melchizedeka jest jakie? Nieprzechodnie,
wieczne.
Dotyczy dóbr przyszłych, świątyni w niebie i opiera się na ofierze Jezusa Chrystusa z rodu
Judy.
Widzicie? Przecina się gdzieś to wszystko?
Nie.
Nigdzie się to nie przecina. Kompletnie. Nie ma żadnego konfliktu między tymi dwoma rzeczami. Ważne jest tylko, żeby wybrać te, które jest lepsze.
No tak. A nawet dzisiaj Żydzi próbują doprowadzić z powrotem do możliwości przestrzegania tego przymierza, które tylko oni uznają, tak?
Bo w tym upatrują nadziei na przyjście Mesjasza. Oni odwrotnie upatrują, z tego co ja pamiętam.
No tak, bo teraz Żydzi, którzy chcą być posłuszni Bogu, nie mogą być, bo...
Nie da rady.
Nie ma świątyni.
Te wszystkie zastępcze działania nie są tym, co powinno być zgodnie z prawem. Stąd takie pragnienie odbudowy świątyni.
Dokładnie.
Czy jedną taką, może to taka ciekawa myśl, a może nie, nie była, przyszła mi do głowy, że zobaczcie, że też nie przez przypadek Jezus nie miał żony i nie miał dzieci. Bo żeby komuś do głowy nie przyszło, jakby zrobić z tego później jakiś użytek. Bo widzimy dzisiaj tak bardzo często, a był jakiś tam taki czy taki król, nie król, i potem, a to potem potomek jego wychodzi, że po iluś tam wiekach i tak dalej. Oczywiście są herezje, tak, wyssane rzeczy z palca odnośnie Jezusa i można je, znaczy lepiej ich w ogóle nawet nie oglądać, tak? Ale zobaczcie, żeby nie było żadnych wątpliwości w kontekście tych nawet cielesnych tutaj potomków. To też Bóg zapewnił, żeby to w żaden
Poza
sposób...
Poza tym Jezus nie po to przyszedł.
Tak, ale...
On nie po to przyszedł na ziemię, tak? Więc to wszystko się opierało na Bożym planie. Także też takie, no... Co by było, żeby nie umarł, tak? Jakby długo żył? Czy by się starzał? Czy rosły mu paznokcie, czy nie rosły mu paznokcie? Słuchajcie, tak głupie pytania czasami człowiek sobie zadaje. Ja, kiedy byłem, stare życie jeszcze prowadziłem i rozważałem Słowo Boże, to słuchajcie, takie pytania ludzie sobie zadawali wtedy. Takie pytania ludzie sobie zadawali. Dlaczego? Bo nie widzieli, bo mieli zasłonę na oczach, jak mówi drugi list do Koryntian. Dopiero w Chrystusie zostaje ona zdjęta. I nieważne, kim ty jesteś. Syn Boży to jest Syn Boży. On przyszedł po to, żeby umrzeć za grzeszników, a nie żeby tu żyć, uprawiać obródek, mieć dzieci, żonę, wnuki. On nie po to przyszedł. Nie po to przyszedł. Synem moim jesteś. Dziś cię zrodziłem. On przyszedł umrzeć i zmartwychwstać. Syn Boży, który zasiadł po prawicy tronu na wysokości. I zresztą on sam powiedział, jak go pytali, którego żoną będzie, pamiętacie? On mówi, nie znacie Pisma ani mocy Bożej. Wy nie wiecie, że tam jak aniołowie będą. Ani rodzić, ani za mąż wydawać. Tamten świat jest inny. Tak, tamten świat jest inny. To wszystko jest ta ziemia i to niebo. Tam jest nowe niebo i nowa ziemia.
Te ciała przypisane są do tej
ziemi. Tak, tak. I to jest bardzo ważne, słuchajcie. Zastosowanie na koniec. Kto jest moim najwyższym kapłanem? No, pytanie oczywiste, tak, pewnie. Kto jest moim najwyższym kapłanem? Na kim opieram swoje usprawiedliwienie z grzechów? Czy według mnie jest ktoś oprócz Jezusa Chrystusa, dzięki komu mogę utrzymać usprawiedliwienie z grzechów? Coś lub ktoś? Jeśli nie, to dlaczego? A jeśli tak, to dlaczego? Bo wiecie, chodzi o to, żeby nie odpowiadać sobie na pytania tak nie, ale żeby usiąść i głęboko się nad nimi zastanowić. Jakie różnice między systemami kapłańskimi najbardziej zapadły mi dzisiaj w pamięć? Co pamiętam z tego?
A jest ich dużo.
A jest ich dużo. I pamiętajmy też, że to, co my rozważamy, tak, staje się jeszcze bardziej zrozumiałe, jeśli jesteśmy Bogu w codziennym życiu posłuszni. Bo ktoś to może posłuchać i nic z tego nie zrozumieć. Albo mu się tylko wydaje, że rozumie. Bo rozważanie Słowa Bożego to jest życie potem zgodnie z tym Słowem. I niech nam Bóg da mądrość, żebyśmy poznając Słowo Boże, rozumieli też, czy żyjemy zgodnie z Jego wolą, czy nie. Żeby Bóg nam dał też to poznanie. Czy trwamy w tym właśnie arcykapłanie? Czy jesteśmy Mu posłuszni? Na ile jesteśmy posłuszni? Jak? Żeby każdy z nas miał własną, osobistą mądrość od Boga otrzymaną. Ponieważ im bardziej stajemy się posłuszni Bogu, tym lepiej rozumiemy Jego Słowo. Im lepiej rozumiemy Jego Słowo, tym bardziej możemy być Mu posłuszni. To się jedno z drugiego wynika. Bo ktoś tam mówi, o, to tylko wiedza. Przepraszam Cię bardzo, ale ta wiedza może być fałszywa. Bo znajomość tekstu to nie znaczy, że Ty coś wiesz. Wiesz wtedy, kiedy Bóg Ci pokaże. Dlatego to wszystko, co rozważamy, jest wspaniałe, piękne, ale też jeśli chcemy to naprawdę dokładnie zrozumieć, żeby Bóg nam to poukładał, to pamiętajmy, że musimy w tej nauce faktycznie trwać. To ja na tyle dzisiaj. Jeśli będą pytania, można się do mnie odezwać. Jeśli nie, to za tydzień kontynuujemy ten sam fragment połączony z rozdziałem 8. Zahaczymy też o cały rozdział 8. Zanim przejdziemy dalej i będziemy się zastanawiać nad rozdziałem 7 i 8 w kontekście prawa i przymierza. Zaczniemy już ten fragment, żeby potem przejść do służb kapłańskich w przymierzach. Do służb kapłańskich w przymierzach. Dawajcie, pomodlimy się.